Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Woś. Witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja i zapraszam na rozmowy niedokończone, w których chcemy dzisiaj podjąć temat zamach na wartości chrześcijańskie w Polsce w latach 2020-2023. A naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witamy księże profesora i cieszymy się z obecności.
Szczęść Boże, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Pozdrawiam i kłaniam się bardzo serdecznie.
Chcemy podjąć temat, który porusza wiele, myślę, zagadnień związanych z życiem chrześcijan, katolików, pewnie w ogromnej większości w naszej ojczyźnie, ale w kontekście właśnie przeszkód, trudności w temacie, nazwaliśmy to wręcz zamachem na wartości chrześcijańskie w Polsce i taką cezurę czasową sobie przyjęliśmy 2020-2023. Same wartości chrześcijańskie, myślę, że każdy mógłby jakąś definicję podać, czym są dla niego, szczególnie dla osoby wierzącej, takie wartości chrześcijańskie. Ja chciałbym na początku prosić księdza profesora o taką też osobistą refleksję na kanwie tych minionych lat, od 2020 do bieżących dni, na temat tego, jak mają się chrześcijanie, katolicy w naszej ojczyźnie, jakie zjawiska sprzyjają temu, by wyznawać wiarę swobodnie, bez żadnych przeszkód. No i co pojawia się może w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, a może na przestrzeni całych lat czy dziesięcioleci, co pojawia się takiego, co przeszkadza, mówiąc bardzo delikatnie, czy wręcz staje się takim zamachem na nasze wartości, na naszą wiarę.
Myślę, że warto rozpocząć od takiej krótkiej refleksji dotyczącej tego, czym w ogóle jest chrześcijaństwo. Pozwolę sobie od takiego wspomnienia z dawnych, dawnych lat moich młodzieńczych, kiedy byłem studentem na KUL-u i zostałem zaproszony przez jakieś koło politologów UMCS-u, Uniwersytetu Świeckiego Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zostałem zaproszony z wykładem, z pogadanką na temat chrześcijaństwa. I pamiętam, jak bardzo moi słuchacze byli zaskoczeni tym, że na początku już powiedziałem, że chrześcijaństwo nie jest zbiorem definicji reguł, jakichś prawd, ale jest wydarzeniem spotkania z Jezusem Chrystusem. I myślę, że warto na samym wstępie właśnie zauważyć, że chrześcijaństwo, że nasza wiara ma walor głęboko osobowy, że jest żywą rzeczywistością spotkania z Bogiem i to na dodatek jeszcze, co przypominałem w rozmowach w części telewizyjnej, że ten dialog, ta rozmowa, to spotkanie dokonuje się z inicjatywy Boga, bo tak jak pięknie napisał święty Jan Paweł II, w Chrystusie Bóg szuka człowieka i pozwala się odnaleźć, ale to On szuka, to On wychodzi nam na spotkanie. I to jest rzecz ogromnie ważna dla rozumienia wartości chrześcijańskich, że nie są one jakimś zbiorem symboli, nie są zbiorem materialnych wartości, ale są żywą osobą Boga wcielonego, Boga, który założył swój Kościół, który zaprosił nas do wspólnoty wiary i przemawia przez wydarzenia, ale przede wszystkim przemawia przez osobę. To jest, raz jeszcze podkreślam, ważne spojrzenie na odróżnienie wartości chrześcijańskich od innych wartości. Te wartości osobowe, wartość Boga, Bóg sam jest uobecniony w Kościele, jest uobecniony w sakramentach i dlatego, kiedy mamy do czynienia, no na przykład z wtargnięciem do Kościoła, to nie jest tylko naruszenie przestrzeni budynku, który po prostu jest zarezerwowany dla jakichś celów publicznych, ale to jest naruszenie domu Boga, to jest naruszenie świątyni, to jest profanacja. I tak dalej by można było tutaj to roztłumaczać. Sprawa taka, która dotyczy już samego zamachu na wartości chrześcijańskie. Zauważmy, że ten przedział czasu, który tutaj rozpatrujemy, rozpoczyna się w roku 2020, a więc od bardzo konkretnego wydarzenia. Choć trzeba to wydarzenie poprzedzić jeszcze pewnym kontekstem nieco szerszym. Najkrócej rzecz ujmując, ten szerszy kontekst ująłbym w takich dwóch punktach. Mianowicie punkt pierwszy dotyczy tego, że chrześcijaństwo, katolicyzm w Polsce konkretnie był prześladowany w dobie państwa komunistycznego, jak wiemy doskonale, na różne sposoby. Działała cenzura, były prześladowania, chrześcijanie nie mogli wyznawać swojej wiary i pełnić odpowiedzialnych funkcji publicznych. No, znamy przynajmniej część z nas z autopsji, część z historii zna ten przekaz Polski komunistycznej i prześladowań Kościoła katolickiego w Polsce. Rok 89 przyniósł oczywiście zmianę ustrojową i wydawało się, że w tych nowych warunkach będziemy mogli cieszyć się pełną swobodą wyznania. Ale już na początku tych zmian ustrojowych pojawiły się obawy o to, czy Polska nie staje się państwem wyznaniowym. Te obawy wyrażali m.in. Czesław Miłosz, Leszek Kołakowski. Nie mówię już oczywiście o publicystach różnych gazet wiodących w tamtym okresie. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że wtedy zaczął się kształtować taki niebezpieczny trend, że w imię uniknięcia wyznaniowości państwa należy budować państwo neutralne światopoglądowo. Ale to faktycznie oznaczało, że w sposób już tym razem nie przymusowy, ale dobrowolny, chcemy narzucić sobie, narzucić narodowi polskiemu znamie ateizacji, faktycznej ateizacji, bo owa neutralność światopoglądowa nie oznaczała jakiejś przestrzeni pluralizmu, realnego pluralizmu, tylko oznaczała próbę dezynfekcji państwa z życia religijnego. I te tendencje, pomimo różnych oczywiście wydarzeń w tym paśmie historii od 89 roku, ale zwłaszcza w ostatnich latach pod wpływem Unii Europejskiej, te tendencje zaczęły się bardzo mocno kształtować. Można powiedzieć, że ogólna tendencja wyrażana przez Unię Europejską i różne elity polityczne, także te sprzyjające właśnie Unii Europejskiej, polega na tym, żeby dokonać dezynfekcji życia religijnego w Polsce. W Europie oczywiście, ale nas tu interesuje przede wszystkim Polska. I teraz właśnie na tym tle dochodzą wydarzenia roku 2020, a więc sytuacja, w której pojawia się tak zwany strajk kobiet będący konsekwencją ogłoszenia 22 października 2020 roku przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności aborcji eugenicznej z ustawą zasadniczą. Mimo że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie było sprowokowane w żaden sposób przez Kościół katolicki, to jednak główne ostrze ataków zostało wymierzone właśnie w Kościół katolicki. Z jednej strony, no można tutaj mówić o pewnym nonsensie czy pewnej nieuczciwości takiej formalnej, ale z drugiej strony zauważmy, że poprzez te ataki rzeczywiście został postawiony faktyczny znak równości między obroną życia ludzkiego, obroną człowieczeństwa, a Kościołem katolickim. I chociaż w bardzo bolesny sposób, ale te ataki pokazały, że chrześcijaństwo jest faktycznie walką o człowieka, że chrześcijaństwo jest bezprzykładną, unikalną i absolutnie z niczym nieporównywalną walką o godność każdego człowieka bez wyjątku. Bo tym, co odróżnia chrześcijaństwo, a konkretniej mówiąc katolicyzm od innych religii, jest właśnie to, że sednem wiary katolickiej jest wiara w osobę Jezusa Chrystusa, a bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka. Mówiąc pozytywnie, Chrystus pozwala nam zrozumieć tajemnicę człowieka. A więc reasumując, chcę powiedzieć, że te ataki od 2020 roku, które rozlały się bardzo brutalną, perwersyjną wręcz falą zniszczeń w naszym kraju, pokazały, że Kościół katolicki stał się obiektem agresji z tego względu, że broni życia ludzkiego. Ale oczywiście, że skala tych ataków wymierzonych przeciwko Kościołowi i przeciwko człowiekowi, wyraziła się w różnych konkretnych działaniach, o których myślę będzie jeszcze okazja tutaj wspomnieć. Jak pamiętamy, było to naruszanie przestrzeni kościołów, były to próby profanacji Najświętszego Sakramentu, przerywanie mszy świętej, były to ataki fizyczne na księży, były to także akty profanacji i bezczeszczenia obiektów sakralnych, figur Matki Bożej, a więc poprzez ten znak Matki Bożej, figur czy obrazów, dokonywano ataku na Najświętszą Maryję Pannę, Królowę Polski, Królową Polski. Były to także, jak wiemy, ataki na osobę świętego Jana Pawła II, no i właśnie ataki na człowieka, ataki na miłość, ataki na małżeństwo, atak na macierzyństwo, na ojcostwo. Z tą falą ataków mieliśmy do czynienia w tych ostatnich latach i niestety w jakimś stopniu nadal mamy.
Ksiądz profesor wspomniał o tym, że rok 2020 to takie nasilenie tych ataków. Ja mam przed sobą też broszurę wydaną przez Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, podejmującą podobny temat. Tam jest kilka zestawień, między innymi takie statystyki dotyczące czynów przeciwko religii, przeciwko wyznaniu. I rzeczywiście, ja tylko pozwolę sobie tak sumarycznie wspomnieć, różne przypadki: fizyczne ataki na osoby wierzące, znieważanie miejsc kultu, niszczenie symboli religijnych. To, co ksiądz profesor wymienił. Rok 2019, tych przypadków ogólnie w sumie były 72 przypadki. Natomiast rok 2020 już 311. W innej statystyce, którą sporządziło Laboratorium Wolności Religijnej, mamy też bardzo konkretne przypadki w stosunku do poszczególnych religii i wyznanie rzymskokatolickie. 2019 rok 64 przypadki, 2020 288 przypadków, podczas gdy na przykład prawosławne 0 przypadków i 3 przypadki w 2020 roku, islam nie odnotowano żadnego przypadku, w 2020 jeden przypadek odnotowany, więc to też pokazuje skalę, z jaką ta, tak powiem, wściekłość tych osób, które były niezadowolone z decyzji Trybunału Konstytucyjnego, się przejawiała. Chciałbym zapytać, może jakby idąc tym tropem dalej, dlaczego akurat na Kościele katolickim, jak mamy też ze statystyk jasno pokazane, skupiły się ataki tych, którzy nie zgadzają się z decyzją Trybunału. No i dlaczego też tak łatwo ludzie poddali się propagandzie chyba haseł, które mówiły o prawach kobiet, które mówiły o prawie do aborcji, do wolnego wyboru, do decyzji, że kobieta sama o sobie powinna decydować. No i chyba takim najmocniejszym haśle o piekle kobiet, które zgotował Trybunał rządzący i Kościół.
Tak, rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z dwoma zagadnieniami, które są niezwykle istotne. Dlaczego właśnie chrześcijaństwo, dlaczego katolicyzm? Tak jak wspomniałem, chrześcijaństwo jest religią, nie jakiegoś świata wartości. Nawet nie jest do końca religią księgi czy jakiegoś przepowiadania spisanego, choć oczywiście Pismo Święte jest źródłem naszej wiary, ale jeżeli chodzi o centrum tej wiary, to centrum tej wiary jest osoba Jezusa Chrystusa, Boga wcielonego, Boga, który dla nas stał się człowiekiem i objawia nam pełnię naszego człowieczeństwa, objawia nam to, że wartość ludzkiego życia jest wartością podstawową, wartością nienaruszalną, że każde ludzkie życie jest święte. Przypomnijmy sobie, że odkupienie, a więc to centrum, najbardziej centralny moment wydarzenia chrześcijaństwa, dokonuje się na krzyżu poprzez wyniszczenie, a więc dokonuje się poprzez odsłonięcie życia ludzkiego, które z punktu widzenia pragmatycznego, z punktu widzenia utylitarnego jest życiem bardzo mało wartościowym, właściwie pozbawionym wartości, jest życiem bezużytecznym, tak by się chciało powiedzieć. Tymczasem Chrystus objawia nam, że w tej właśnie niemocy, w tym radykalnym obnażeniu człowieczeństwa, w tym radykalnym pozbawieniu człowieczeństwa jakiejkolwiek użyteczności, dokonuje się największe wydarzenie w dziejach świata. To objawia nam chrześcijaństwo. Ono pokazuje, że życie ludzkie jest wartością, a nie jakością. Że wartością należy mierzyć ludzkie życie, a nie miarą, skalą jakości. Wydarzenie chrześcijaństwa, wydarzenie Jezusa Chrystusa, tworzące chrześcijaństwo, pokazuje nam, że jego istotą jest zdumienie nad wartością człowieka odkupioną przez samego Boga. To wszystko, mówiąc najkrócej, pokazuje nam przepiękną Ewangelię, dobrą nowinę o człowieku i dla człowieka. Ewangelię, która pisana jest niezrównaną miłością Boga do każdego z nas, do każdego człowieka. I dlatego właśnie w tej perspektywie chrześcijaństwo jest absolutnie nieporównywalne z żadną inną religią. Chrześcijaństwo jest religią najpełniej głoszącą pochwałę człowieczeństwa, stworzonego i odkupionego przez Boga. No bo jakże wielką wartość musi mieć ludzkie życie, skoro Bóg oddaje swoje życie za każdego z nas. To jest właśnie ta niezrównana wartość człowieczeństwa i dlatego kiedy toczy się spór o człowieka, to oczywistą rzeczą jest to, że pierwszym miejscem tego ataku będzie, czy pierwszym obiektem tego ataku będzie chrześcijaństwo, to chrześcijaństwo rdzenne, autentyczne, wyrażające się w wyznaniu katolickim. To jest właśnie ta sprawa. Dlatego chcąc walczyć właśnie z chrześcijaństwem, i to widać doskonale, widać było chociażby w tych strajkach październikowych, że chcąc walczyć z chrześcijaństwem, wysuwa się hasła, które godzą zarówno w Boga, jak i godzą w człowieka, podważają elementarną prawdę i zakłamują ją i jednocześnie na bazie tego kłamstwa budują absolutystyczną wolność, która staje się w gruncie rzeczy zniewoleniem. Wiem, że może brzmi to bardzo, bardzo pogmatwanie czy zawile, ale już próbuję to krótko wyjaśnić. Jeżeli słyszymy od lat takie hasła mówiące o tym, one kiedyś, może dzisiaj już zmieniły swoją stylistykę, są bardziej radykalne, ale w pierwotnym brzmieniu często wyrażały się w sformułowaniu mój brzuch jest moją własnością. I oczywiście domyślnie wtedy wypływało z tego hasło mam prawo do aborcji. No to zauważmy, że u podstaw tych haseł było radykalne zakłamanie. To, o czym mówimy, nie jest moim brzuchem, nie jest brzuchem żadnej z matek, jest nowym życiem, jest nowym człowiekiem. I ten nowy człowiek nie jest niczyją własnością. On jest darem Boga. On nie został wyprodukowany na bazie jakiejś technologii, produktury ciała ludzkiego. On zostaje stworzony przez Boga. To jest nowe istnienie, które jest darem miłości Boga. A więc mamy tu do czynienia z zakłamaniem tej podstawowej prawdy. A na bazie tego kłamstwa ekstremalizuje się wolność, wypowiadając te słowa prawo do aborcji, domaganie się prawa do aborcji, mam prawo do aborcji. Słowa straszliwe, bo to nie jest żadne prawo, nie można mieć prawa do zabijania niewinnego człowieka. To nie jest prawo, to jest radykalne bezprawie, to jest, powiedziałbym, korzeń wszelkiego bezprawia. I mamy tu do czynienia właśnie z tymi dwoma elementami, zakłamanie prawdy i ekstremalizacja wolności, która staje się samozagładą, bo ona z jednej strony dokonuje, jeżeli to prawo, tak zwane prawo do aborcji zostaje podjęte, dokonuje się zabicie nienarodzonego człowieka, ale zauważmy, że kobieta, której największą godnością jest właśnie ochrona życia i miłości, bycie strażniczką życia i miłości, kobieta, której powołaniem jest macierzyństwo, zaprzecza samej sobie. Ona tym aktem dokonuje samozagłady, dokonuje przekreślenia swojej tożsamości. Dokonuje się więc czyn straszliwy i można powiedzieć, że rzeczywiście w jakimś sensie, powiedziałbym tak, faktycznie tworzy się wtedy piekło kobiet, ale piekło wywołane przez te kobiety, które decydują się właśnie na tak straszliwy akt, jakim jest radykalne bezprawie w postaci zabicia najbardziej niewinnego z niewinnych istnień, życia nienarodzonego. Oczywiście chcę tutaj dopowiedzieć i to chcę, żeby wybrzmiało bardzo mocno, to zwrócenie uwagi na kobietę jest oczywiście zwróceniem uwagi na główny podmiot tego straszliwego czynu, ale z pełną świadomością tego, że odpowiedzialność za ten czyn jest często rozłożona. Jest rozłożona oczywiście bardzo często na ojca dziecka, rozłożona jest na środowisko rodzinne, rozłożona jest właśnie na kulturę polityczną, na kulturę medialną, która przyczynia się do tego typu działań, no ale to już jest odrębny, powiedziałbym, temat refleksji. Dlatego pozwolę sobie w tym miejscu tę część zakończyć.
Chciałbym też wrócić do kwestii pojęć, które są używane. Już coraz mniej też mówi się o prawie do aborcji, mówi się o prawach reprodukcyjnych. Żeby to się nie kojarzyło, bo aborcja jednak no już się kojarzy z zabójstwem dziecka nienarodzonego, ale no, głowy państw. Ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden też mówił, że prawa reprodukcyjne są świętością i on będzie ich bronił za wszelką cenę. Będzie dążył do tego, żeby też no, te prawa były obecne, żeby nie były ograniczane. Druga rzecz, która też już wybrzmiała w tej pierwszej części telewizyjnej, dotycząca właśnie tego, w jaki sposób my patrzymy na to, co się dzieje. Niewygodne pojęcia zastępujemy takimi, które są dla nas wygodne. Dziecka poczętego nie nazywamy dzieckiem, nazywamy embrionem, zlepkiem komórek, płodem w najlepszym wypadku, po to, żeby łatwiej nam przyszło stwierdzić, że no coś takiego, co nie jest jeszcze dzieckiem czy człowiekiem, można było usunąć, zniszczyć, zabić. Mówiliśmy też o kwestii in vitro jako czymś, co jest, czy co nazywa się leczeniem niepłodności, a co tak naprawdę leczeniem niepłodności nie jest. Wreszcie, o tym nie mówiliśmy, ale kwestia eutanazji, czyli jakiegoś sposobu na to, żeby komuś pomóc wtedy, kiedy nie potrafi samodzielnie żyć. Ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy walczono o nieodłączanie kogoś, już nie pamiętam w którym przypadku, czy Alfiego Evansa, czy kogoś z nieuleczalnie chorych od aparatury podtrzymującej życie. Któryś z naszych polityków bodajże powiedział, no to proszę go odłączyć, czy on będzie sam w sobie w stanie zorganizować coś do zjedzenia, żeby przeżyć. Więc pojęcia zastępuje się innymi pojęciami po to, żeby łatwiej było pewne idee czy ideologie wdrożyć.
Tak, to jest fundamentalnie ważna sprawa, kwestia pojęć. Jan Paweł w liście do rodzin mówił o tym, że kryzys prawdy dzisiaj to przede wszystkim kryzys pojęć. I tam wymieniał zresztą kilka takich charakterystycznych pojęć, które zostały dzisiaj radykalnie zmanipulowane, czy właśnie są stosowane jako swoistego rodzaju zasłona dymna, zasłaniająca istotę dramatyczną, czy wręcz wstrząsająco tragiczną istotę danego czynu. Ojciec wspomniał na zakończenie eutanazji. Rzeczywiście eutanazja, samo to pojęcie, samo to słowo eutanazja, eutanatos, czyli dobra śmierć, sugeruje, że mamy tu do czynienia z dobrą, a często się mówi godną śmiercią. Tymczasem przecież to jest po prostu zabicie człowieka w stanie terminalnym, zabicie człowieka nieużytecznego, człowieka, który jest człowiekiem nieprzydatnym społecznie z różnych względów, cierpiącym, naznaczonym właśnie stygmatem jakiegoś bólu, albo po prostu uznanym za takiego, który nie przyniesie tutaj już korzyści. Czasem zastępuje się też to pojęcie eutanazja takimi pojęciami jak na przykład mercy killing, a więc zabójstwo z litości, zabójstwo z miłosierdzia wręcz. Prawda? To jest też bardzo specyficzne pojęcie, które całkowicie osłabia tragiczną wymowę tego czynu. Podobnie pojęcie Sterbehilfe, które jest pojęciem wyrażającym pomoc przy umieraniu. To są pojęcia, które mają charakter wybitnie manipulacyjny. Większą część rozmowy poświęcamy tutaj stadium inicjalnemu ludzkiego życia, bo no ono właśnie legło u podstaw tego strajku kobiet z 2020 roku. I rzeczywiście, no znowu przypomnijmy sobie najpierw popularnie stosowane pojęcie przerwanie ciąży. Przerwanie ciąży, które no po pierwsze sprowadza płód do wymiaru jakiejś ciąży, a więc jakiegoś ciężaru. Okazuje się, że poczęcie dziecka, noszenie w łonie matki dziecka jest ciężarem, który po prostu domaga się jakiegoś usunięcia, przerwania, przyniesienia ulgi po prostu. To jest przecież ogromna, straszliwa manipulacja. Płód zostaje tutaj, dziecko nienarodzone, człowiek zostaje sprowadzony tutaj do wymiaru materialnego, jakiegoś właśnie przedmiotu, który domaga się usunięcia. Prawa reprodukcyjne. Rzeczywiście to pojęcie zrobiło dzisiaj zawrotną karierę od 1995 roku, kiedy na konferencji pekińskiej poświęconej sprawom kobiety zostały na zakończenie tej konferencji, zresztą warto o tym może wspomnieć w kilku zdaniach, w dość specyficznych okolicznościach zostały uchwalone tak zwane prawa reprodukcyjne. Mówię w specyficznych okolicznościach, ponieważ konferencja została przedłużona o jeden dzień. Część delegatek, zwłaszcza z krajów trzeciego świata, miała zabukowane bilety no dokładnie do pierwotnej daty zakończenia konferencji. W tym przedłużonym dniu te panie po prostu wracały do swoich państw. I wtedy niejako pod ich nieobecność skorzystano z tego, żeby uchwalić tak zwane prawa reprodukcyjne jako główne prawa wolnościowe. Okazuje się zatem, że kobieta w świetle tej konferencji pekińskiej przyjętej później na forum ONZ-u, kobieta jest wolna wtedy, kiedy zyskuje tak zwane prawo do aborcji, prawo do antykoncepcji, prawo do in vitro i prawo do sterylizacji, bo to jest pakiet praw reprodukcyjnych. A więc kiedy dokonuje, zaczynając od końca, okaleczenia, kiedy dokonuje obezpłodnienia, kiedy dokonuje uprzedmiotowienia dziecka dla zaspokojenia własnych potrzeb w in vitro i wreszcie kiedy zyskuje tak zwane prawo do zabicia dziecka nienarodzonego. Wtedy za każdym z tych przypadków zyskuje wymiar praw wolnościowych. No proszę wybaczyć, ale powstrzymam się już tutaj od komentarza, żeby nie powiedzieć czegoś niestosownego. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to i raz jeszcze podkreślić, tutaj bardzo, bardzo dziękuję ojcu za wskazanie tego problemu, bo on jest dzisiaj fundamentalnie ważny i myślę, że wiele osób, które dzisiaj śledzą czasem życie polityczne w taki czy w inny sposób, nie są zawsze świadome tego, że za niektórymi pojęciami kryją się rzeczy zupełnie odwrócone, zupełnie radykalnie wręcz odwrócone. Prawa reprodukcyjne nie służą żadnej reprodukcji, jeżeli byśmy traktowali reprodukcję jako przekazywanie życia. One są właśnie antyreprodukcyjne. A zresztą samo pojęcie reprodukcja jest też pojęciem uwłaczającym godności człowieka. Bo człowiek nie jest produktem, człowiek nie jest reprodukowany. Człowiek powstaje, może zaistnieć dzięki prokreacji. Nie reprodukcji, tylko prokreacji. To znaczy zaistnienie człowieka dokonuje się poprzez współpracę rodziców z Bogiem jego działaniem stwórczym. W tym kryje się wielkość człowieka, w tym kryje się godność osoby ludzkiej, w tym kryje się cud poczęcia i narodzin. I dlatego zarówno samo pojęcie reprodukcja jest pojęciem uwłaczającym godności osoby ludzkiej, a poza tym prawa, tak zwane prawa reprodukcyjne są w gruncie rzeczy prawami antyreprodukcyjnymi, a dokładniej mówiąc antyprokreacyjnymi.
Proszę, księże profesorze, no tak słuchając tego i jakoś aż skóra się cierpnie, ponieważ dlaczego tak się stało, że dzisiaj ludzie są tak bardzo bezrefleksyjni? Chodzi mi o te tłumy na ulicę, które zostały wyciągnięte hasłem jednym, drugim, trzecim, w którym jest kłamstwo już z założenia, prawda? Jakieś, nie powiem kłamstwo założycielskie, ale na kłamstwie zbudowane hasła, później narracja bardzo konkretna i też jakoś pośrednio czy bezpośrednio nawet wskazany cel ataków, bo to było, nie wiem czy organizowane, czy nieorganizowane, ale te osoby, które wtedy protestowały, pamiętam 2020 rok i transmisję poniedziałkową w Kielcach, to było zaraz pod koniec października, kiedy mszę świętą odprawialiśmy, słychać było te krzyki podczas przeistoczenia, podczas podniesienia dookoła kościoła, no, czuć było taką obecność wręcz złego ducha gdzieś tam w tej przestrzeni. Ale wracając do tematu, dlaczego tak łatwo ludzie dają się manipulować? Czy potrzebują jakiejś, nie wiem, wspólnoty w dobrym czy w złym, w jakimkolwiek celu? Czy po prostu ktoś łatwo dał możliwość, nie powiem wyżycia się, ale wyrzucenia wszystkich żali, które gdzieś tam są w sercu, związanych i niezwiązanych z Kościołem, właśnie na Kościele?
To jest bardzo, bardzo ważne pytanie i myślę, że ono powinno stanowić przedmiot jakichś głębokich analiz. Nie wiem, czy one w ogóle zostały przez nas podjęte, przez nas jako Kościół, też jako społeczeństwo, bo wydaje mi się, że to jest sprawa fundamentalnie ważna. Ja oczywiście tutaj podzielę się pewnymi refleksjami, ale zaznaczając, że absolutnie one nie dotykają w moim przekonaniu istoty zagadnienia, ale będą dotykać jakiejś takiej powierzchni. Najpierw bym zwrócił uwagę na to, że po pierwsze te działania miały charakter mocno zorganizowany. Choć oczywiście był jakiś impuls, który został bardzo szybko przekuty na rozliczne działania. To troszeczkę przypominało, czy może nawet w dużej mierze przypominało wydarzenia nieco wcześniejsze ze Stanów Zjednoczonych w postaci tego ruchu Black Lives Matter, kiedy został zamordowany czarnoskóry przestępca, pospolity zbrodniarz, bandyta, mówiąc najprościej i najkrócej, handlarz narkotyków, który groził czarnoskórej kobiecie, a więc swojej pobratymce, będącej zresztą w stanie błogosławionym, groził bronią, chciał ją zabić, łącznie z jej dzieckiem. Ale kiedy został przy nadzwyczajnym użyciu siły zabity przez policjanta białego, oczywiście wywołało to falę protestów pod hasłem Black Lives Matter, czyli czarne życie ma znaczenie. Był impuls, była iskra, została zapalona beczka prochu, podpalone zostały ulice amerykańskie. Ale co stało się obiektem ataku? Chrześcijaństwo, rodzina, własność prywatna. Fundamenty, można powiedzieć, etosu amerykańskiego, cywilizacji amerykańskiej. Rzecz ciekawa, niszczono pomniki białych, to znaczy figury Chrystusa Pana, Maryi, świętych, katolickich bohaterów Ameryki. Natomiast dziwna rzecz, nie zostały nigdzie sprofanowane na przykład figury, pomniki, powiedzmy, na przykład oświeceniowców, myślicieli oświeceniowych, którzy byli tak oświeceni, że na przykład, tak jak chociażby Immanuel Kant, nie rozróżniali, umieszczali murzynów między hotentotami a małpami chyba bodajże. Tak chyba sytuował Murzynów, Immanuel Kant, prominentna postać oświecenia. Nie słyszałem, żeby w Ameryce zdewastowany został jakiś pomnik Kanta. Ale zostawmy Amerykę. W Polsce mieliśmy właśnie ten impuls w postaci orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zadziałał zgodnie z najprostszą logiką. Jeżeli po prostu konstytucja nakazuje ochronę życia poczętego od momentu poczęcia, no to nie może pojawić się zapis prawny, który będzie przyzwalał na aborcję eugeniczną, na zabijanie życia poczętego z takich czy innych względów. I to zostało po prostu uchwalone, orzeczone. To nie było stworzenie żadnego nowego prawa i tak dalej. Ale to się stało impulsem, który spowodował ten strajk. I widać było, jak bardzo szybko on przybrał formę masową, posługując się tą samą ikonografiką. Pamiętamy błyskawice, pamiętamy wieszaki, pamiętamy hasła, które były tą samą wręcz stylistyką graficzną wypisywane w różnych miastach Polski. Co było rzeczą ciekawą, wielu nauczycieli, wielu rektorów uczelni publicznych przyzwalało, dawało nawet dni wolne na to, żeby umożliwić młodzieży udział w strajkach. I tu chcę zwrócić uwagę na rzecz, która powinna stać się przedmiotem szczególnej analizy. Igor Jankę, publicysta, napisał w jednym ze swoich felietonów, że ten strajk powinien nosić nazwę Young Lives Matter. Nie tyle strajk kobiet, ile życie młodych ma znaczenie. W tym sensie, że to przecież ludzie młodzi wyszli na ulicę, to młodzież licealna, młodzież akademicka protestowała, ukazując coś zdumiewającego, bo przecież oni wystąpili przeciwko, w ich mniemaniu być może, wystąpili przeciwko Kościołowi, wystąpili przeciwko obozowi Zjednoczonej Prawicy, wystąpili przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu, choć śmiem wątpić, ile procent z tych młodych ludzi w ogóle miało świadomość, czym jest Trybunał Konstytucyjny, czego to orzeczenie dotyczyło. Ale ci ludzie wyszli z jakąś ogromną agresją przeciwko życiu i człowieczeństwu. I myślę, że ta frustracja, zbrodnicza frustracja, która pojawiła się wtedy na ulicach, powinna być jakimś przedmiotem głębokiej analizy. Na to chyba warto zwrócić uwagę, dlaczego właśnie ludzie młodzi dali się tak łatwo, tak bardzo prosto omamić tym hasłom. Pamiętam jeden z tekstów księdza profesora Jerzego Szymika, w moim przekonaniu najlepszy chyba taki tekst publicystyczny, kościelny, który ukazał się po okresie strajku kobiet, kiedy ksiądz profesor zachęcał, opisując swoje wrażenia spod katedry katowickiej, katedry Chrystusa Króla, gdzie mówił, pamiętał tą katedrę wypełnioną często młodzieżą oazową, pamiętał właśnie procesję Niedzieli Palmowej, ludzi młodych z palmami. I teraz ta sama katedra i ci sami ludzie znaleźli się w zupełnie odwrotnej konfiguracji. Ci ludzie krzyczeli, protestując przeciwko Kościołowi, ostatecznie urągali Bogu. I stąd płynęło jedno podstawowe takie przesłanie: nawróćcie się. To było wezwanie do nawrócenia, dlatego że gra, która wtedy się rozgrywała na naszych ulicach, była na pewno dla jednych grą polityczną, dla drugich była grą przeciwko Kościołowi. Ale tak naprawdę to była gra o zbawienie człowieka. To była straszliwa walka o ludzkie dusze, która niestety dla wielu okazała się w tym momencie przegraną. Oby rzeczywiście przyszedł czas, w którym ci młodzi ludzie, w większości, raz jeszcze podkreślam, młodzi ludzie, którzy wtedy odgrywali znaczącą rolę w tych strajkach, oby ci ludzie znaleźli opamiętanie i przypomnieli sobie podstawowe wartości, podstawowe zasady życia, przypomnieli sobie, czym jest wartość życia, że ich życie także ma wartość i powrócili po prostu do tego, który jest źródłem, dawcą tego życia.
10 minut po godzinie 22. Zamach na wartości chrześcijańskie w Polsce w latach 2020-2023. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Księże profesorze, i te ataki na Kościół, i późniejsze ataki, bardziej jakby zorganizowane czy z większym natężeniem, na świętego Jana Pawła II, sprawiły, że my się zaczęliśmy trochę bardziej mobilizować. Mam tutaj na myśli obronę kościołów, za którą notabene pan Robert Bąkiewicz usłyszał ostatnio wyrok za zakierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, mówiąc w takim dużym uproszczeniu. Ale te ataki pokazały, że w nas jest jakiś potencjał. Czasem mówimy, że jesteśmy takim trochę śpiącym olbrzymem, no bo było dosyć dobrze, jeżeli chodzi o naszą sytuację jako ludzi wierzących, o sytuację też materialną, nie oszukujmy się, więc takiemu uśpieniu to wszystko służyło. Wyzwoliło to w nas jakieś pokłady dobra, taką mobilizację, zorganizowanie. Chciałbym zapytać, czy to nie jest ten potencjał, który warto byłoby wykorzystać, już idąc dalej w naszej rozmowie, jako pewna reakcja na to, że te zamachy, które już określiliśmy, że były, że miały miejsce, są ich konkretne przykłady. Czy my jesteśmy w stanie bardziej zorganizowanie nie tyle bronić się, bo to taka defensywna trochę taktyka byłaby, ale wyjść z jakąś inicjatywą, czy z ofensywą wręcz, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, o Kościół katolicki w Polsce?
Zadaje ojciec naprawdę trudne pytania, tak ośmielę się powiedzieć. Dlaczego? Rzeczywiście, kiedy słucham tego pytania, no przywołują się chociażby słowa Mickiewicza z Dziadów: nasz naród jako lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Plwajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. I rzeczywiście nasze dzieje pokazują, że tak niejednokrotnie było z naszym narodem, że mimo że z wierzchu jak lawa plugawa, to był w nim ten wewnętrzny ogień. Pytanie i wątpliwość pierwsza, która mi się dzisiaj rodzi, to jest taka, czy my jesteśmy w tej chwili narodem. Czy nie cofnęliśmy się do poziomu społeczeństwa? To może jest pytanie bardzo brutalne, ale myślę, że też warto się nad tym zastanowić. Naród jest wspólnotą, która zjednoczona jest nie tylko ziemią, nie tylko terytorium państwowym, ale jak doskonale wiemy, przede wszystkim jest zjednoczona kodem kulturowym, jest zjednoczona językiem, jest zjednoczona właśnie kodem wartości. Jeżeli dzisiaj te wartości fundamentalne, które nas stworzyły, bo to przecież nie Polska stworzyła katolicyzm i Kościół katolicki w Polsce, tylko Kościół katolicki, chrzest, sprawił, że po prostu Polska zaistniała. Jeżeli dzisiaj odrzucamy te elementy chrześcijańskości, christianitas z naszych dziejów, jeżeli próbujemy je odrzucić, no to rodzi się pytanie, kim się stajemy? Czy jesteśmy jeszcze narodem? To jest pytanie może bardzo, bardzo ogólne, ale myślę, że to jest pytanie, nad którym trzeba się zastanowić. My w ostatnich latach tworzyliśmy się narodem pod wpływem różnych specyficznych okoliczności. Tworzyliśmy się pod wpływem przede wszystkim pielgrzymki świętego Jana Pawła II w 79 roku. I tutaj właśnie wkraczamy już wprost w temat Jana Pawła II. To jemu zawdzięczamy to, że ze społeczeństwa socjalistycznego staliśmy się narodem polskim i chrześcijańskim. To jemu zawdzięczamy to, że wyszliśmy z Polski Ludowej, a staliśmy się Rzeczpospolitą Polską. To jemu zawdzięczamy to, że zamiast homo sowieticusa odkryliśmy, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, a więc że człowiek to jest homo Christi, człowiek chrystusowy. To jemu to zawdzięczamy. I dlatego oczywiście Jan Paweł II dla pewnych kręgów od początku swojej działalności był, nazwijmy to delikatnie, persona non grata, był osobą niepopularną, był osobą, którą chciano się najchętniej jakoś pozbyć. Nie udało się tego zrobić pomimo nawet prób zamachu w okresie jego pontyfikatu, dlatego usiłuje się dzisiaj dokonać zniszczenia tej pamięci, skazać go na zapomnienie, po to, żeby utrzymać właśnie ten stan rozchwiania narodu i przekształcania go w strukturę niższą, w strukturę jakiegoś społeczeństwa czy nawet plemienia, po to, żeby tym plemieniem rozgrywać grę o tron i żeby tym plemieniem jakoś rozrządzać. Dlatego właśnie tutaj sprawa Jana Pawła II jest sprawą fundamentalnie ważną z punktu widzenia nie tylko doktryny wiary i doktryny moralnej, ale także z punktu widzenia naszego bycia narodem. I myślę, że jeżeli się nad tym zastanowimy, to nie powinniśmy mieć wątpliwości, że te słowa wcale nie są przesadzone czy nie są zbyt patetyczne. Faktycznie w obliczu kolejnego takiego incydentu, jakim był ten brutalny, prymitywny atak na świętego Jana Pawła II, zmobilizowaliśmy się. I na pewno to pokazało znowu, że jest ten wewnętrzny ogień w nas, który nie został ugaszony. Dobrze, tylko pytanie właśnie, co dalej, bo przyjęliśmy taką postawę, liczymy się z tym, że na dniach, wręcz tak się powszechnie o tym mówi, w ciągu dni czy tygodni pojawi się prawdopodobnie kolejna fala ataku na świętego Jana Pawła II. My znowu przyjmiemy, przepraszam za kolokwializm, ten atak na klatę i prawdopodobnie znowu odpowiemy przynajmniej w wielu środowiskach, nie we wszystkich, ale w wielu środowiskach katolickich na pewno, odpowiemy konserwatywnych, odpowiemy jednoznacznie, krytycznie broniąc siebie, bo obrona Jana Pawła II jest obroną w gruncie rzeczy naszej właśnie tożsamości katolickiej, narodowej. Więc będziemy bronić siebie, zgoda. I co dalej? I co dalej? No właśnie, czy nie czas, klasycy mówią, że najlepszą obroną jest atak. Nie chodzi mi tutaj o atak fizyczny, czy nawet atak werbalny na wrogów, ale chodzi mi o formę aktywności, właśnie formę aktywności, która polegałaby na zgłębianiu nauczania świętego Jana Pawła, biografii, jego dzieł, popularyzacji tego wszystkiego, bo to jest nam po prostu potrzebne. Dlatego doceniając te formy obrony, które się dokonały, chciałbym raz jeszcze zwrócić uwagę na to, że potrzebna jest forma promowania tego nauczania, promowania osoby i myśli świętego Jana Pawła.
Do czego też zachęcamy, 18 minut po 22. Zapraszamy słuchaczy do telefonowania, do rozmów. Przypomnę, naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, a rozmawiamy o zamachu na wartości chrześcijańskie w Polsce w latach 2020-2023. Na konkretnych przykładach ta audycja jest również współtworzona przez Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, które działa w Toruniu. Na chwilę obecną Centrum Ochrony Praw Chrześcijan prowadzi 152 sprawy, które dotyczą różnych aspektów łamania praw ludzi wierzących. Konkretne interwencje, konkretne osoby, które są dotknięte, zgłosiły się do Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Zapraszamy również kolejne osoby. Za chwilkę podamy też numery telefonów do Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. A teraz podajemy na antenę numer. One już dzwonią, te telefony, ale tym, którzy chcieli być może po raz pierwszy zadzwonić, przypomnimy, podamy te numery: 56 655 23 55 Polska Północna do Łodzi włącznie, 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa numery telefonii w naszej rodzinie: 536 600 100 i 536 600 200 i dwa numery dla słuchaczy spoza granic Polski: 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Tadeusz Rydzyk, bardzo dziękuję księdzu profesorowi i ojcu. Księże profesorze, no, słucha się tak słucham i nie odrywam się od tego radia teraz. Rzeczywiście to prześladowanie i to jest, chodzi szczególnie u nas w Polsce, 2020-2023. A ja bym jeszcze spojrzał to inaczej. W ogóle prześladowanie chrześcijan. Dzisiaj akurat jest niedziela solidarności z prześladowanymi chrześcijanami. Jak tak czytam, według chyba to jest tej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Cyfka mówi, Rafał, że 500 milionów chrześcijan zmaga się dzisiaj z lękiem i obawą o swoje życie. 500 milionów zmaga się dzisiaj z lękiem i obawą o swoje życie, bo doświadczają prześladowań bądź dyskryminacji ze względu na wyznawaną przez siebie wiarę. Tak, to jest 1/4 wyznawców Chrystusa. Tak mówię w zaokrągleniu. Okazuje się w 116 krajach świata. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w 20 krajach. Szczególnie Syria, Irak, Jemen, Pakistan, Iran, Arabia Saudyjska, a także na przykład 12 północnych stanów, Nigerii w Afryce. No ale powiedzmy jeszcze, no dlaczego absolutnie, no Chiny przecież, Korea, tak, komunistyczna i inne. Rocznie według tych danych, tych informacji ginie 100 tysięcy chrześcijan. 100 tysięcy rocznie. To przecież to jest ogrom. Jakoś dziwnie te, czy Unia Europejska, czy ONZ, no nie, ja przynajmniej nie słyszę, żeby zdecydowanie występowała w obronie tych ludzi prześladowanych, zastraszonych, ukrywających się, mordowanych. To jest jedno. A drugie, czy to nie jest ten atak na chrześcijan, już nie mówię w tej chwili o tym mordowaniu, ale atak na chrześcijan przez media chociażby, odbieranie dobrego imienia, wzbudzanie nienawiści, tak jak w Polsce to ostatnio coraz bardziej jest. Ten szczyt to były te wulgarne, agresywne marsze. Jakoś nie zauważyłem, żeby ci ludzie, którzy to robili, byli karani. Odwrotnie. Odwrotnie. Nie wiem, co się, no nie wiem. Widzimy, co się dzieje z sądami, prawda? Jak sędziowie sądzą. Bardzo często ofiara tego prześladowania jest też ofiarą sądową. Bardzo często. Dla mnie to, co zrobili z panem Bąkiewiczem, to jest jednoznaczne. Jest jednoznaczne. Ja bym tylko porównał ze sądami bolszewickimi. Przepraszam, może kogoś to razi, ale tak to widzę. Człowiek występuje w obronie Kościoła, nikomu nic nie robi, prosi, żeby wyszedł ktoś, a tu proszę. Albo na przykład, co te sądy robiły, gdy przerywali msze święte, nawet w Toruniu. W Toruniu. Taka posłanka z mężem wchodzi na mszę świętą, zachowuje się agresywnie, no i co? I wszystko cacy. Gdzie my żyjemy? Czy to nie jest zaplanowana właśnie rewolucja? Czy to nie są rewolucja, w ogóle rewolucja, atak na chrześcijan? Już bezczelny atak na chrześcijan. Tak zaczynają się rewolucje, wzbudzanie nienawiści. Patrzę tylko na Jugosławię. Przed wojną w Jugosławii było najpierw wprowadzanie, opowiadał mi jeden z biskupów, takie mocne wprowadzenie propagandy pornograficznej, aborcyjnej, antykoncepcyjnej właśnie w tej dziedzinie, żeby rozchwiać ludzi i system wartości, tak? A później zaczęli napuszczać jednych na drugich i zrobili taki sobie, taki poligon był. Jakieś takie ćwiczenia robili specyficzne, jak daleko można dojść, aż wreszcie zrobili wojnę. Jak patrzę na Polskę jeszcze x lat temu, to mówiłem nawet w radiu, mówię, że oni, ci, którzy nienawidzą Polski i Kościoła, oni są gotowi doprowadzić do wojny domowej, żeby osiągnąć cel. I tutaj atak na religię, na chrześcijaństwo. Błogosławiony ksiądz prymas Wyszyński powiedział, mówię, przyjdą zniszczyć naród, to najpierw będą niszczyć Kościół. I ten permanentny atak na Kościół, a zwłaszcza przez odbieranie dobrego imienia, systematyczne. Tak jak odbieranie dobrego imienia każdemu, kto chce coś dobrego dla Polski, patriotów dbających o ojczyznę, to atak z miejsca w mediach. Oczywiście są ludzie, którzy nie wiem, jakoś chorzy, czy chorzy na brak miłości, na brak poszanowania drugiego człowieka, bardzo tym to realizują. No, na przykład przed tymi wyborami ludzie stojący wysoko w tej drabinie społecznej, jak oni się zachowali w stosunku do Kościoła? Ja już nawet nie będę mówił, gdzie oni byli, profesorzy, jacyś tam. No to jest coś strasznego, ale profesorami to byli hitlerowcy też przecież. To byli ludzie często wykształceni, którzy tworzyli ten przemysł niszczenia, zabijania. Moglibyśmy to dawać przykłady, prawda? Także to szatan też jest bardzo inteligentny. Tylko tą inteligencję wykorzystuje w kierunku złym. I można tak wykorzystać. Właśnie to jakieś permanentne prowadzenie rewolucji, doprowadzenie do tego, żeby zniszczyć wiarę. To jest jakieś, powiedziałbym, szatańskie. Antychryst tak walczy. On tak nienawidzi Boga. I tak ja bym patrzył na to jeszcze w ten sposób. Niszczenie Kościoła, żeby zniszczyć naród. A dlaczego ten naród? Bo ten naród jeszcze jest katolicki. Ten naród jeszcze może być zaczynem dobra. Zniszczyć naród. Zniszczyć od dzieci. Odebrać autorytet księdza. Powiedzieć, wmówić ludziom, że każdy ksiądz to przestępca. Znajdą jakichś takich, nawet, którzy film jakiś potrafi zrobić, zrobi takie filmidło i jeszcze tak bez dowodów. Ja nie mówię, że nie ma tych przestępstw. Są. Są. I będę mówił, gdzie jest więcej. Każdy jest przestępstwem, jest przestępstwem, jest niegodne. Ale nie napuszczajmy na Kościół. Tu świetnie redaktor Zielke radzę oglądać jego reportaże Bagno. On pokazuje, nawet w tej dziedzinie też, w tej dziedzinie, którą tak, przez którą chce się odebrać w ogóle autorytet kapłana, ewangelizatora, duchownego. On pokazuje, jak to jest w tym świecie świeckim, jak tych tworzących te filmy przeciwko Kościołowi nie interesuje ten świat świecki, a tam są ogromne przestępstwa. Oni wprost mówią, nas to nie interesuje. W tych reportażach to jest. Nas interesuje Kościół, klechy. Właśnie tu. Jakieś coś... Ja widzę, to jest takie od antychrysta. Tak widzę. Zniszczyć Kościół. Bo bo zniszczyli kościół, udało się. To było bolszewicy, jak niszczyli bolszewicy, jak niszczyli marksiści, jak niszczą dalej. Nienawidzą po prostu. Nienawidzą Boga, dlatego nienawidzą Kościoła. Chcą wszystko zrobić, żeby od Kościoła odciągnąć, a nawet tak, żeby katolicy sami kamienowali swój Kościół. I to się dokonuje. To się dokonuje, to jak te seanse nienawiści w stosunku do Jana Pawła II. Te filmy, pamiętam, jak atakowano księdza kardynała Dziwisza. Po to kardynała Dziwisza atakowali, atakowali Jana Pawła II. Pamiętam zaraz po pogrzebie Jana Pawła II, jak zaatakowali ojca Hejmo. Szkoda tylko, że my w kościele, księża, duchowni niejednokrotnie nie zatrzymają się i nie sprawdzą, tylko zaraz przepraszają. Przepraszają, tak stało się. A akurat w tym filmie bardzo było dużo nieścisłości, a nawet kłamstw. Spokojnie, powiedzmy, że przestępstwo jest przestępstwem, grzech jest grzechem i tego nie tolerujemy. Absolutnie nie tylko się nie zgadzamy, ale to trzeba absolutnie wszystko zrobić, żeby tego nie było, ale z kolei nie ciągle być, przepraszać, to jest metoda następna tutaj. To jest metoda następna. Były takie spotkanie parę lat temu w Polsce, w dużym mieście, księdzu profesorowi znane jest to miasto. Opowiadał mi jeden z detektywów, jeden z prawników, tam byli na tym spotkaniu, jak nie wiem, jak oni się tam dostali, przyjechali z różnych krajów, z zachodu i uczyli. Akurat między innymi był ten, który był ta fundacja, nie lękajcie się, który tam, ten kłamca, który został zawieziony przez posłankę, tak, i przez jeszcze jedną działaczkę do papieża, papież go po rękach całował, przepraszał. Tak, i tam mówili na tym spotkaniu, tym z zagranicy, jak niszczyć kościół w Polsce. Co robić, żeby zniszczyć finansowo też. Bo oni już to wyćwiczyli za granicą. W Kanadzie na przykład słyszałem, jak niszczyli kościół diecezję czy zgromadzenia. Po iluś latach, jak ksiądz zmarł, mu zaczęli przypisywać, że były te nadużycia i teraz zakon ma za niego płacić. Znaleźli się prawnicy, którzy tam to żądali. No i płacili. A ci płacili zamiast stanąć w prawdzie, a nie. No nie rozumiem tego. Za co mam płacić? Za kogoś. Niech sobie ten, co popełniał zło, niech naprawia, niech on jest za to odpowiedzialny. Także, ale ja tylko tak dość chaotycznie mówię. Tak, to jest metoda niszczenia Kościoła. To jest metoda taka niszczenia Kościoła, żeby jeszcze katolicy się odwrócili. Mają tu do dyspozycji media, mają do dyspozycji ludzi. No i idą. I idą. To jest coś, a teraz właśnie a propos jeszcze, mają prawników, przykład pan Bąkiewicz. To jest człowiek prześladowany w Polsce. To jest krzywda. On bronił Kościoła i myśmy powinni wszyscy stanąć w jego obronie. Tu musi być jakaś solidarność u nas też, a nie zostawić człowieka, prawda? No. A propos tej sprawy, to właśnie ten redaktor z Jelke, radzę te jego reportaże Bagno zobaczyć i mu gratuluję. Gratuluję tej odwagi. Odwagi, tak. No, jeszcze jemu procesu nie wytoczył nikt. Pisze, mówi prawdę. Tak. Radzę to oglądnąć, a ten redaktor mówił ostatnio na froncie, to czytałem, że mówi, szykują bardzo potężny atak na Kościół w Polsce w 2024 roku. Może to teraz już być. Tak, no i będą uderzać znowu w Jana Pawła II i znajdą się telewizje, które będą to puszczać. Znajdą się ludzie, którzy będą patrzeć bezkrytycznie. Tutaj widzę jedno. Absolutnie świadomi katolicy powinni być jeszcze bardziej świadomi, jeszcze bardziej się pogłębiać, jeszcze bardziej poznawać naukę Jana Pawła II. I właśnie dziękuję księdzu profesorowi za te studia podyplomowe Dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II. Ale do tego, żeby studiować, poznawać te skarby, wyciągać ukryte, to jak perły ukryte to są, bo niepoznane przez nas, przez ludzi, żeby to trzeba chcieć te perły, po prostu troszeczkę wysiłku, żeby je wydobyć i poznawać. No ale to już jest problem, żebyśmy walczyli z lenistwem intelektualnym. I to jest też takie lenistwo duchowe, intelektualne, sprzyja niszczeniu Kościoła, sprzyja prześladowaniu Kościoła, również w Polsce. Tak samo tchórzostwo. Nie możemy być tchórzami, trzeba być realistami, zło nazywać złem, ale nie być od razu, być taką osiką trzęsącą się i tak, tylko mi nic nie róbcie, tak. Trochę więcej odwagi my w Kościele, księże profesorze, też musimy mieć. Tego brakuje, tak mi się wydaje. No ale nic, ale są ludzie odważni, jak ten Bąkiewicz chociażby. Są świeccy bardzo odważni. Ja wiem, że księdza to zaraz ukatrupią gdzieś tam, prawda, medialnie. Tak, no a ksiądz to jeszcze tyle, że mu zakażą celebrować, że to, no tak różnie to by, popatrzmy w świecie, co się dzieje, prawda? No, także w Kościele. Trzeba to widzieć. Kościół jak kochamy, to musimy dbać o niego. Tak, dbać o niego i troszczyć się o niego i nie uciekać, nie bać się. Nie uciekać przed tymi wilkami. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy.
Bardzo gorąco dziękuję ojcu dyrektorowi. Najpierw może za to przywołanie tego sedna dnia dzisiejszego, jakim jest wspomnienie Kościoła prześladowanych, za te wstrząsające dane liczbowe, które pokazują, że tak naprawdę, i to bez najmniejszej przesady, grupą najbardziej prześladowaną, grupą realnie prześladowaną są chrześcijanie. Jesteśmy tą społecznością, która najbardziej doświadcza prześladowań w świecie, choć o tym się właśnie rzeczywiście nie mówi. Może nie będę rozwijał tego wątku, natomiast chcę zwrócić uwagę na to, i za to też dziękuję ojcu dyrektorowi, że to, co może się wydawać takim no, szokującym czy bulwersującym zestawieniem, bo tu mówimy o prześladowaniach właśnie tych milionów chrześcijan, tych 100 000 chrześcijan ginących rocznie, a z drugiej strony mówimy o incydentach, które mogą się wydawać zupełnie błahe czy banalne, jeżeli chodzi o sytuację polską. Tylko zauważmy, że każde zło ma swoją jakąś genezę, ma też swoje źródło. Źródłem zarówno tych pozornie błahych prześladowań w Polsce, jak i tych najbardziej krwawych jest po prostu nienawiść do Boga, nienawiść do Chrystusa. Gdzieś to się wszystko zaczyna. Jeżeli nie będziemy w stanie przeciwstawiać się z odwagą, o którą apelował ojciec dyrektor, temu właśnie złu na tym etapie, które nas teraz dotyka, możemy liczyć się z tym, że ten proces opiłowywania chrześcijan, by przywołać słynne słowa jednego z polityków, będzie toczył się dalej, łącznie z prześladowaniami realnymi, już takimi fizycznymi i wręcz właśnie związanymi z oddawaniem życia. Zresztą w tych przypadkach prześladowań, o których mówimy tutaj, tych zamachów na wartości chrześcijańskie, mamy też odnotowane w minionych latach przypadki, jak to się określa, naruszeń cielesnych, a więc ataków fizycznych, pobić, zwłaszcza duchownych, ale także i świeckich. Mamy też przykłady pobicia śmiertelnego, przynajmniej jednego ze starszych kapłanów chyba w tym roku, wracającego bodajże z posługi u chorego. W każdym bądź razie te granice są po prostu bardzo płynne i my musimy rzeczywiście na tym etapie, na którym jesteśmy, tutaj zdecydowanie się temu przeciwstawiać. No i kwestia właśnie prawa, a raczej tego bezprawia czy chaosu prawnego, który w Polsce funkcjonuje. Ja tutaj, żeby wesprzeć może tylko jednym takim akapitem to, o czym mówił ojciec dyrektor w odniesieniu do pana Bąkiewicza, któremu rzeczywiście przynależą się słowa wdzięczności i szacunku za tę postawę bezwzględnej obrony nie tyle budynku kościoła, ile właśnie świętości, sakrum. To chcę tytułem takiego przykładu przywołać fragment mowy obrończej, która była wygłoszona 27 lutego tego roku w Poznaniu w związku z procesem dotyczącym grupy 30 kilku osób, które wtargnęły 22 października do katedry poznańskiej, zakłócając przebieg liturgii mszy świętej. Otóż mecenas broniący oskarżonych powiedział dosłownie w pierwszym zdaniu: być może nie byłoby całej tej sprawy, gdyby główny oskarżony niepubliczny, świadek Schwarz, wykazał się mniejszą trwożliwością, a większą wiarą w ludzi. Dodam, że świadek Schwarz, cytuję dosłownie to przemówienie, chodzi tutaj o księdza kanonika Ireneusza Schwarza, proboszcza archikatedry poznańskiej. A więc gdyby świadek, oskarżyciel niepubliczny, świadek Schwarz, wykazał się mniejszą trwożliwością, a większą wiarą w ludzi. Zdjęty nieopisaną trwogą, w sobotę postawił policję państwową na nogi. Policja państwowa, nieraz widząc w telewizji, cytuję dosłownie, rozmodlonego Dudę na klęczkach, Morawieckiego trzymającego się z innymi ministrami za ręce, pląsających w rytm Abba Ojcze u Rydzyka, wiedząc, jak to Polska koronowała Chrystusa na króla Polski, mając świadomość, jak ministrowie i główny inspektor sanitarny zawierzają Polskę Matce Bożej Królowej Polski, uznali, że muszą bronić sakrum przed profanum. Nastawili się zatem najzwyczajniej na przeprowadzenie pacyfikacji pokojowego protestu i na łapankę wszystkich ludzi, których można było choćby skojarzyć z protestem. I jeszcze ostatnie zdanie o samych oskarżonych. Ludzie ci, wbrew temu, co sobie wyobrażał świadek Schwarz, nie są dzikusami, lecz miłymi i grzecznymi ludźmi, którzy uważają, że mają prawo do protestu. I którzy pewnie widzieli, jak posłanka Joanna Scheuring-Wielgus ze swoim mężem protestowała w toruńskiej katedrze. No myślę, że te słowa można zostawić po prostu bez komentarza. Reprezentujący wspólnotę wiernych, której prawa zostały naruszone, sprawowanie najświętszej ofiary zostało zakłócone i uniemożliwione. Cała ta wspólnota na czele z proboszczem parafii arkykatedralnej zostaje potraktowana jako winowajca. Natomiast grupa deprawatorów, grupa ludzi, którzy wdarli się do katedry, zakłócili, uniemożliwili sprawowanie mszy świętej, zostaje potraktowana jako grupa ludzi miłych i grzecznych, którzy uważają, że mają prawo do protestu i którzy na dodatek kierują się szczytnym wzorcem, jaki zaprezentowała pani poseł, która zakłóciła z kolei przebieg w katedrze toruńskiej. Takie mamy rzeczywiście prawo, a raczej takie mamy działania urzędników, przedstawicieli prawa, w tym wypadku adwokata, i orzeczenie sądu poznańskiego, który ostatecznie uniewinnił tych ludzi. To pokazuje cały ten chaos prawny, sądowy, dokładniej mówiąc, sądowy, bo to są działania, które są wbrew logice prawa i wbrew faktom, ale to jest ten chaos, o którym ojciec dyrektor wspomniał i który tutaj niewątpliwie stanowi koło zamachowe tych zamachów na wartości chrześcijańskie, których doświadczamy.
Dziękuję bardzo. Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Sobniak-Słocka.
Prosimy.
Dziękuję serdecznie za poruszenie tego tematu. Sądzę jednak, że wszyscy powinniśmy wrócić do daty 2006 roku, gdzie jako katolicy, jako wolna Polska, nie potrafiliśmy obronić arcybiskupa Wielgusa. I moim skromnym zdaniem Tu zaczyna się nasz dramat katolickiej Polski. Na oczach całego świata został ukrzyżowany niewinny arcybiskup Polski, a jeszcze mało tego, nikt, bo można się pomylić w ocenie, nikt do dnia dzisiejszego nie powiedział: przepraszam, to była pomyłka, to był pewien zbieg okoliczności. Dlatego sądzę, że właśnie zostało tak jakby dane takie przyzwolenie na atak zła, że można wejść do świątyni, gdzie odprawia się nabożeństwo, gdzie jest najświętsza ofiara, i protestować w milczeniu, zakłócać skupienie. Ale sądzę, że rozpoczęło się właśnie od tego momentu. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy, Pani Mario. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie za ten głos. Oczywiście myślę, że faktycznie tutaj głównym problemem jest to, że w sytuacjach kryzysowych powinniśmy się mobilizować jako wspólnota ludzi wierzących. Co do genezy początku, czy prapoczątku tej naszej bierności, która wymaga tutaj refleksji, czy wymaga zmiany przede wszystkim postawy, to myślę, że sprawa nie jest tak jednoznaczna, bo można powiedzieć, że pierwsze, w moim na przykład przekonaniu, pierwsze wstrząsające ataki, które burzyły no największy autorytet, jakim była osoba świętego Jana Pawła II, nastąpiły wprost w 1991 roku, kiedy papież odbywał swoją pielgrzymkę, przynosząc nam dekalog, i wtedy pojawiły się pierwsze już niekomunistyczne, ale w wolnej Polsce ataki na świętego Jana Pawła II, chociażby przez przedstawicieli ówczesnego Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Nie będę przywoływał nazwisk tych prominentnych wówczas polityków, a niektórych dzisiaj także prominentnych. Ale po prostu więc chcę tylko zwrócić uwagę na to, że nie szukajmy może precyzyjnie pragenezy, bo problemem jest po prostu to, że powinniśmy w takich sytuacjach się mobilizować. I te sytuacje dzisiaj pojawiają się z większą częstotliwością, wymagają więc większej naszej zdecydowanej postawy i większej jednoznacznej po prostu postawy zaangażowania.
Prosimy Radio Maryję. Halo.
Moje imię Tadeusz.
Witamy, Panie Tadeuszu, i słuchamy. Jesteśmy już na antenie.
Z Dąbrowy Górnicy. Mhm. Ja mam takie krótkie, no bo to jest taki ogromny temat, i tak, ale takie pytanie odnośnie terenu kościoła, parafii, samego kościoła, do kogo on należy? Czy tam wolno wchodzić, protestować na terenie ogrodzonym, no bo ten teren jest ogrodzony. Komu tam wolno i co tam wolno robić? Kto za to odpowiada? Czy jest to prawne? Czy tak samo w kościele. To takie mam tylko pytanie jedno dla księdza profesora.
Dziękujemy, panie Tadeuszu. Pozdrawiamy. Księże profesorze.
No nie jestem tutaj specjalistą od prawa, ani kanonicznego, ani tym bardziej cywilnego, ale wydaje mi się, że oczywiście no, kościoły są własnością parafii, są własnością poszczególnych parafii czy poszczególnych diecezji. Natomiast ja bym nie traktował mimo wszystko tego w kategoriach właśnie naruszania przestrzeni publicznej, dlatego że to jest właśnie no, sytuacja, w której właściwie sprowadzamy Kościół do obiektu użyteczności publicznej. Oczywiście nie możemy wejść, powiedzmy, do muzeum na przykład nie mając biletu, więc można powiedzieć, nie możemy też wejść do kościoła, jeżeli nie spełniamy pewnych wymogów, pewnych warunków, tak mówiąc najprościej. Ale zwracam na to uwagę, że Kościół jest tutaj przestrzenią, która nie tylko jest zagwarantowana od strony prawa własności, ale jest po prostu przestrzenią właśnie szczególną przestrzenią związaną z tym, że to jest dom Boży. I tutaj proszę zauważyć, że przestrzeń Kościoła była respektowana zawsze w całej naszej tradycji jako miejsce azylu. Kościół nie został zajęty. Do kościoła nie wtargnęli nawet komuniści, nawet ZOMO w czasie strajków, w czasie wojny jaruzelsko-polskiej. Pamiętamy przecież sytuację z lat 80., z 81. roku, drugiego, kiedy właśnie w kościele odbywały się msze za ojczyznę. Nigdy nie było sytuacji, żeby ta horda ZOMO wtargnęła do przestrzeni kościoła. Kościół od pradawnych czasów do chwili, do 2020 roku był miejscem, które właściwie było nienaruszalne. No takim przykładem naruszenia było wtargnięcie na krakowską skałkę przez siepaczy Bolesława Śmiałego i mord w katedrze na skałce, w kościele na skałce, mord biskupa Stanisława ze Szczepanowa, ale wiemy, że było to wydarzenie zupełnie unikalne i właściwie od tego czasu mieliśmy sytuację chronienia kościoła prawem azylu aż do właśnie roku 2020. Dlatego myślę, że raczej warto spojrzeć na to przez perspektywę tą sakralną przestrzeni azylu i wyjątkowej przestrzeni sakralnej kościoła.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja w sprawie marszów kobiet...
Kto mówi? Proszę się przedstawić.
Mówi Ania z Poznania.
Dziękuję.
Ja chciałam tylko króciutko, nie zajmując dużo czasu, zapytać te wszystkie, można powiedzieć, te wszystkie panie, które tak za aborcją demonstrowały w czarnych marszach, co mają zrobić osoby, które nie mogą mieć swoich dzieci, nie chcą korzystać z in vitro i chcą adoptować. My chcemy adoptować. Jestem osobą, z mężem adoptowaliśmy dwóch synów. Super, już mają po około 30 lat. Ale co mają zrobić te osoby, jeżeli oni wprowadzą to swoje prawo i wszystkie dzieci niechciane będą usuwane? Co zrobią osoby, które chcą adoptować dzieci? I to tyle. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo serdecznie. No to jest bardzo poruszający głos. Pytanie było adresowane do strony, od której raczej nie uzyskamy odpowiedzi, ale oby ten głos dotarł, oby właśnie poruszył sumienia tych, którzy nie widzą po prostu problemu tam, gdzie rozgrywa się niejednokrotnie dramat kochających ludzi, pragnących mieć dar dziecka, a nie mogących uzyskać tego dziecka drogą naturalną, a więc korzystających z adopcji. Bardzo serdecznie za ten głos pani dziękuję.
Ja jeszcze chcę dopytać, księże profesorze, też żeby to nam nie umknęło, o obrazy uczuć religijnych. Pojawia się ten termin bardzo często i ten termin też jest takim słowem kluczem, jeżeli gdzieś tam... Uogólniam teraz oczywiście, ale pojawia się jakiś zarzut obrazu uczuć religijnych, to albo postępowanie też z doświadczenia Centrum Ochrony Praw Chrześcijan i innych tego typu organizacji, Fidei Defensor między innymi, z doświadczenia tych organizacji wyłania się taki wniosek, że albo postępowanie nie jest w ogóle wszczynane, albo bardzo szybko jest umarzane, więc coś takiego jak obraza uczuć religijnych już nie jest czymś, co może sprawić, że ktoś, kto dopuszcza się profanacji, bo to też jest jakby przyczyną do tego, że ktoś zgłosi obrazy uczuć religijnych, ale ktoś taki po prostu nie jest karany, bo albo mała szkodliwość społeczna czynu, albo w ogóle trudno jest udowodnić, że jakieś uczucia religijne czyjeś zostały naruszone, obrażone.
Tak, to jest bardzo ważna kwestia i zarazem bardzo trudne, jak sądzę, zagadnienie. W kodeksie prawa karnego mamy pojęcie i sankcje związane z obrazą uczuć religijnych, ale to pojęcie jest bardzo subiektywne faktycznie. I dlatego też często bywa uchylane. Poza tym zauważmy, że właśnie w obecnej panoramie sędziowskiej jeżeli, o ile dobrze pamiętam, sprawę w Płocku, która dotyczyła właśnie obrazy uczuć religijnych związanych z umieszczeniem Maryi Częstochowskiej, Maryi Jasnogórskiej, Królowej Polski, umieszczeniem z pseudotęczową aureolą, czyli wyrazem ideologii LGBT, czy ideologii gender. Jeżeli właśnie pani sędzia, która sama, jak później pojawiały się informacje prasowe, była zwolenniczką właśnie tejże ideologii, sama zresztą żyjąc w jakiejś specyficznej konfiguracji, o ile dobrze pamiętam, no to ona teraz ma osądzić coś, co jej zdaniem absolutnie nie obraża uczuć religijnych, bo przecież Maryja jako matka jest matką wszystkich ludzi, także właśnie tych, nazwijmy to w cudzysłowie, tęczowych i tak dalej. Absolutnie nie widzi w tym obrazy żadnych uczuć religijnych. No właśnie to jest pojęcie bardzo nieprecyzyjne i pojawiały się głosy, wiem, że takie głosy były też rozpatrywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. I były przygotowywane, z tego co się orientuję, były przygotowywane, czy przynajmniej dyskutowane projekty zmiany tego zapisu, chociaż jest to sprawa niezwykle trudna. Dlatego, że podobnie też słowo profanacja, czy słowo bluźnierstwo, którym się tutaj też niekiedy posługujemy w tych debatach, są pojęciami, które mają charakter dość subiektywny. I często stają się właśnie przedmiotem niekończącego się sporu albo nierozstrzygalnego. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, no, że w przypadku, w którym na przykład ktoś narusza godło Polski, flagę Polski, nie mówimy o obrazie uczuć narodowych czy patriotycznych. Mówimy po prostu o naruszeniu symbolu, który jest symbolem powszechnie zaakceptowanym, jest symbolem narodowym. I z tej racji podlega osądowi. Dlatego też sądzę, że no właśnie nie powinno być przedmiotem debaty nad uczuciami religijnymi coś, co jest znieważaniem nie tylko symbolu, ale osoby Maryi, osoby Chrystusa, osoby papieża, bo to nie jest kwestia uczuć religijnych. To jest kwestia naruszenia obiektywnych wartości osobowych i w tym duchu gdzieś chyba powinny iść rozstrzygnięcia prawne, karne.
Dziękuję. Proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Imre Węgier z Megen ze Szwajcarii.
Pozdrawiam.
Pięknie pozdrawiam wielebnego księdza profesora i zacnego księdza redaktora. Kilka punktów mam. Po pierwsze, jest modlitwa przepiękna Angelus, czyli po polsku Anioł Pański. Cała modlitwa dotyczy daty 25 marca, kiedy Bóg stał się człowiekiem. Zarazem 25 marca omawia pierwsza tajemnica różańca radosnego, a nie trzecia tajemnica różańca, urodzenie Pana Boga wcielonego. To jest zasadnicza i bardzo ważna sprawa. Dlaczego? Bo jeżeli wiele księży, niestety, ubolewa nad tym, przy trzeciej tajemnicy mówią, że Bóg stał się człowiekiem, to jest mylenie pojęć. Czyli co? 9 miesięcy i kiedy Elżbietę odwiedziała Najświętsza Dziewica, mająca pod sercem Pana Jezusa, to Bóg jeszcze nie był człowiekiem. Druga sprawa. Jest kara śmierci. Praktycznie we wszystkich państwach kuli ziemskiej, nie wiem, co dotyczy Watykanu, tego nie wiem, ale co do Polski, Szwajcarii, Niemczech wiem. Do wykonania kary śmierci kandydat musi spełniać następujące warunki. Musi być słaby i musi być niewinny lub przynajmniej musi być słaby. Trzecia, cel jest mój. Albo, że tak powiem, tak by było fajnie, jeżeli kara śmierci z niewinnych zostałaby przerzucona, skoro już istnieje, mówię faktycznie, nie teoretycznie, nie w słownictwie, tylko faktycznie, żeby kara śmierci była przerzucona z niewinnych na winowajców, bo są tacy winowajcy zasługujący kary śmierci, gdzie kara śmierci i tak jest za mała. Trzecia sprawa, słownictwo. Aborcja, zabijanie, zaplanowanie morderstwo. Aborcja jest oczywiście nonsens. Zabijanie jest, jeżeli potrąci ciężarówka rowerzystę albo na przykład w wojnie ktoś kogoś tam zestrzeli. To, co się dzieje z dziećmi nierozpakowanymi, specjalnie używam tego pojęcia, a nie urodzenia, ponieważ to też jest już nadużywane. czyli zaplanowane morderstwo, ktoś sobie wpisze w kalendarz, kiedy wykonuje morderstwo. I ten, który wykonuje morderstwo, znowu mówię słowami faktycznymi, to jest płatny morderca. Płatny morderca, który wykonuje dwóch zazwyczaj zawodów. Jeden to jest lekarski, a drugi jest płatnego mordercy. Czyli wszyscy rzemieślnicy, kaci, oni są na ZUS-ie bezrobociu. Dlaczego? Bo nie mają co robić. Dlaczego? Bo przecież płatny morderca zabrał im chleb powszedni. Kto w którym kraju kiedyś się zająknął, żeby rozliczyć płatnych morderców? Następna sprawa.
Mhm. To tutaj może się zatrzymamy, bo mamy też kolejne telefony i to całkiem sporo, a te trzy kwestie wybrzmiały, więc przynajmniej ogólnie, księże profesorze, jeżeli można się odnieść do pana Imre.
Bardzo dziękuję za ten głos. Szkoda oczywiście, że nie możemy usłyszeć w pełni pańskiej refleksji, ale tak jak ojciec tutaj wspomniał, pojawia się więcej głosów, więc bardzo krótko. Dziękuję za, zaczynając od końca, dziękuję za to oczywiście zwrócenie uwagi na słownictwo. Ja się zgadzam z tym, że i to zdawałem chyba też temu wyraz w swoich słowach, że oczywiście tutaj posługujemy się dzisiaj często w debacie różnego rodzaju kamuflażami. Trzeba wracać do sedna sprawy, do istoty rzeczy. Rozumiem, że w odniesieniu do tej kary śmierci chodziło właśnie, tak sobie to skojarzyłem przynajmniej, że eutanazja stała się dzisiaj pewną formą kary śmierci, tylko że ona dotyczy właśnie osób niewinnych, a jest natomiast no, drastyczną formą pozbawienia życia. I dziękuję bardzo, zwłaszcza dziękuję właśnie za to zwrócenie uwagi na te słowa, które widnieją w grocie nazaretańskiej, gdzie jest wyraźnie napisane verbum caro factum est. Tutaj słowo stało się ciałem. Właśnie w momencie zwiastowania, w momencie wcielenia dokonuje się ta prawda, że Bóg staje się człowiekiem. I oczywiście, że właśnie to potwierdza nam człowieczeństwo zarówno Chrystusa, ale człowieczeństwo każdego z nas, które rozpoczęło się w momencie poczęcia. Bardzo za to dziękuję.
Dziękujemy. Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Katarzyna z Warmińsko-Mazurskiego.
Prosimy.
Ja tak ze swoich obserwacji, jeżeli chodzi o zauważalne ataki na wartości chrześcijańskie w Polsce, tak obserwowałam na przestrzeni lat, ostatnio 18 lat spędziłam za granicą w Anglii. I tam pamiętam, trochę śledziłam też i znam tą historię. Tam oczywiście Kościół katolicki ma trochę inną historię, ale na przykład kiedy odwiedziłam sanktuarium maryjne w Walsingham, tam zobaczyłam taki film z praktykowania katolicyzmu w latach 70., 80., jak na przykład jeszcze procesje były widoczne i więcej ludzi, młodszych też było w kościele, a potem zanik od lat 2000, no i teraz w ogóle już mniej. I tak jak obserwuję to w Polsce, tak zauważyłam, pamiętam takie zauważenie, 2018 rok, pamiętam październik tego roku, bo to były wybory lokalne i to był takie pierwsze dla mnie zauważenie, jeżeli chodzi o media, rozprzestrzenianie się tych pierwszych kłamstw i zamydlanie, w ogóle wykrzywianie wartości chrześcijańskich i pokazywanie antywartości i skupianie się na innych wartościach w życiu było zauważalne właśnie podczas tej kampanii. Tylko że ja jeszcze wtedy nie zauważyłam w ludziach, szczególnie w młodych, jakichś takich widocznych postaw, już praktykowania tego, co tam po raz pierwszy tak zauważyłam, takie jawne ataki medialne, gdzie takie rozmydlanie się zaczęły dziać, ale w 2020 roku właśnie w październiku to już było widoczne, szczególnie właśnie kiedy był ten bunt kobiet i to wszystko tak było rozgłośnione, to wtedy pamiętam wypowiedzi młodych ludzi i kobiet i mężczyzn. No i teraz mamy już 3 lata, już po październiku, tak jesień, prawda, 2023, no to teraz już zauważam, że już nie tylko takie wypowiedzi, tylko wręcz co nie istniało, kiedy nie było to jeszcze zauważalne na przykład 2 lata temu, 3 lata temu, teraz na przykład coraz częściej jest słyszalne, że ludzie młodzi po prostu mają problemy z tożsamością seksualną. Także ciekawi mnie, co będzie właśnie za 3 lata, chociaż ja na przestrzeni też lat życia w Anglii i w ogóle no też trochę odwiedziłam inne kraje w Europie, byłam we Włoszech, w Hiszpanii, tam też byłam na mszach katolickich i widziałam te parafie. Także muszę powiedzieć, że w Polsce korzenie mamy silne i rodziny, i wiary, także myślę, że jakiś procent tej silnej wiary w ludziach na pewno pozostanie i także mam takie pozytywne zaopatrzenie na Polskę, jeżeli, ale i właśnie tak, to takie moje obserwacje, ale tak właśnie podsumowując, to takie 3 rzeczy zauważyłam, które się dzieją oczywiście na całym świecie, w Europie, no i tutaj jak mówimy o Polsce, wnikają od, no właśnie od 30 lat, od 20, szczególnie właśnie w ostatnich latach, to jest bardzo widoczne i postępujące. To pierwsze, bym tak właśnie, takie zauważalne jest prześladowanie faktycznie chrześcijan i wartości chrześcijańskich. To naprawdę się widzi. Drugie, to jest właśnie antropocentryzm. Jest naprawdę bardzo dużo w mediach i to już jest, weszło do praktykowania w życiu codziennym. Właśnie takie skupianie się na człowieku, wyrzuceniu Pana Boga, wyrzucenie służby Panu Bogu i jest służba tylko człowiekowi, materii człowiekowi, także ten antropocentryzm. No i trzecie, co bym zauważyła, właśnie jest kryzys męskości, kryzys mężczyzny. I tutaj właśnie tak szybciutko się tylko na tym skupię, dlatego że mówimy o buncie kobiety i o aborcji, ale tak naprawdę w poczęciu tych dzieci istnieją mężczyźni. To są ich dzieci, ich czyny i uważam, że gdyby nie było, właśnie trzeba się skupić na tym, żeby właśnie tą formację mężczyzny odbudować i mi się wydaje, że to w Polsce się dzieje od wielu lat, na przykład Wojownicy Maryi, ta formacja
męska. Pani Katarzyno, możemy do brzegu?
Tak, to właśnie na tym się tak właśnie zauważyłam, że właśnie gdyby to rozwijać, to myślę, że obronimy wartości nasze chrześcijańskie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za telefon, pozdrawiam.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę diagnozę, którą pani tutaj stawiała. Ja rzeczywiście też skoncentruję się na tym ostatnim akapicie dotyczącym kryzysu męskości. Ja wspominałem w swojej wypowiedzi i prosiłem, żeby to zostało zauważone, że mówiąc właśnie o odpowiedzialności kobiety, podkreślam za Janem Pawłem II i za jego Ewangelium Vitae, że ta odpowiedzialność ma swoje kręgi. I raz jeszcze do tego wracam, że oczywiście odpowiedzialność tutaj zazwyczaj główną, ale nie jedyną ponosi matka tego dziecka, natomiast oczywiście, że zaraz za tym kryje się współodpowiedzialność ojca, współodpowiedzialność także bardzo często rodziny, środowiska zawodowego, koleżeńskiego, oczywiście środowiska medycznego, środowiska mediów, środowiska politycznego, które lansuje takie właśnie tak zwane prawa do aborcji, a więc o tej współodpowiedzialności trzeba pamiętać. I rzecz jasna, że rola mężczyzny, ojca jest tutaj ogromnie, ogromnie istotna. Często zwraca się na to uwagę właśnie przy okazji dyskusji na temat tak zwanej aborcji eugenicznej, że właśnie kobieta, która ma urodzić chore, niepełnosprawne dziecko, zostaje pozbawiona tej opieki męskiej, że mężczyzna, ojciec, dowiadując się o tym, o diagnozie takiego dziecka, porzuca tę kobietę, zostawia ją samą z całym właśnie tutaj bagażem trudnych doświadczeń. Na pewno tę rolę mężczyzny i ojca w poczęciu i odpowiedzialności za poczęte dziecko trzeba akcentować. Myślę, że jeżeli chodzi o kryzys męskości to i kryzys ojcostwa, to oczywiście jest to sprawa niezwykle ważna, sprawa, która jest rozpoznawana i chcę powiedzieć, dołączając się tutaj do pani głosu, że istnieje dzisiaj, myślę, wzmożony ruch w Polsce odradzający rolę mężczyzn w Kościele. To są wspomniani tutaj wojownicy Maryi, ale to są także rycerze świętego Jana Pawła, to są rycerze Kolumba, to są różnego rodzaju bractwa, na przykład świętego Józefa, to są różne duszpasterstwa także mężczyzn. Tytułem takiej pewnej reklamy, jeżeli mogę tak uczynić, to w najbliższy czwartek, piątek w Poznaniu Ojców Karmelitów będzie właśnie sympozjum poświęcone roli mężczyzny i roli ojca, a więc refleksja nad tym tematem na pewno jest, oczywiście oby ona przekładała się na formowanie konkretnych postaw mężczyzn i ojców.
Bardzo dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław, Pietrowice Głubczyckie.
Proszę bardzo.
Drogi ojcze, szanowny księże profesorze, dziękuję księdzu za to odwołanie do tego, co zauważył i co odnotował bardzo trafnym, takim przenikliwym, ale i przejmującym felietonie swego czasu. No, 3 lata temu ksiądz profesor Jerzy Szynik, a mam w pamięci sprzed tygodnia felieton nawiązujący do tamtej sytuacji, o której dzisiaj też mówimy, o strajku kobiet i w 3. rocznicę, można powiedzieć, napisał też no, taki ujmujący tekst profesor Szynik w Gościu Niedzielnym. Pytam was, życie ocalić czy zniszczyć, życie uratować czy zabić? I tutaj to tytułowe pytanie właśnie zadał Jezus w szabat w synagodze, zadał je uczniom w piśmie, faryzeuszom i zwolennikom Heroda. Zadał je spoglądając dookoła z gniewem, ale oni wpadli w szał i naradzali się, w jaki sposób go zgładzić. Tyle z Ewangelii, ale ksiądz profesor potem odwołuje się do nauczania papieża Benedykta właśnie i przywołuje tutaj cytaty dość tak obszerne właśnie z jego nauczania, gdzie no, papież jasno tutaj stwierdza i poddaje to refleksji. Przed chwilą był telefon właśnie o tym, jaka jest rola mężczyzn także. No, więc tutaj, jeżeli chodzi o antropologię indywidualistyczną, to prowadzi do tego, że obiektywną prawdę uważa się za nieosiągalną, a wolność za samowolę, no i sumienie za instancję, która jest zamknięta sama w sobie. No właśnie do czego zmierzamy, że skłania ona kobiet nie tylko do nienawiści wobec mężczyzn, ale i do nienawiści wobec swojej własnej kobiecości, a szczególnie macierzyństwa. I teraz dłuż nie cytować, a powiedzieć to, co zauważyłem istotnego, kiedy w konkluzji tego nauczania Benedykta XVI cytuje ksiądz profesor Szynik właśnie, że ostatecznym źródłem nienawiści do ludzkiego życia, w ogóle i wszelkich ataków na ludzkie życie, jest utrata Boga. Tam, gdzie zanika Bóg, zanika również absolutna godność ludzkiego życia. I ja pamiętam, jak profesor Szymik przywołał z tej swojej obserwacji sprzed 3 lat, przed katedrą w Katowicach, wiele napisów. Nie chcę je tutaj przypominać, bo one są przecież wulgarne właśnie i nie rzecz w tym, ale jeden z transparentów głosił coś strasznego na białym tle, właśnie napis czarny: Jezu, ufam sobie. I to myślę jest takie no niesamowite w kontekście tego, co się może wydarzyć właśnie teraz, na co jeszcze powinniśmy być przygotowani. Ale co w tym felietonie profesor Szymik właśnie proponuje, że no, w każdym razie Jezus czeka na odpowiedź naszą, każdego z nas osobna. I teraz pytanie, czy musimy odpowiadać? No właśnie, no nie musimy. Jesteśmy przecież całkowicie, absolutnie wolni. I zawsze możemy wpaść w szał, jak wtedy w październiku, albo jak wtedy w synagodze wobec Jezusa. Właśnie, a pytającego co zrobić? No, pytającego ukrzyżować, czyli męczeństwo. No, my jako katolicy, jako chrześcijanie musimy być gotowi nawet na tę ostateczność, że jeśli chcemy obronić sobie wiarę Boga i tą, no właśnie, to, co jest najistotniejsze dla nas, no to musimy być gotowi nawet na najgorsze. Może to puenta taka nieoptymistyczna, ale temat jest bardzo poważny i myślę, że warto sobie to uświadomić. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Szczęść.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy, Panie Wiesławie.
Dziękuję bardzo serdecznie za przywołanie kolejnego tekstu księdza profesora Jerzego Szymika. Jak zawsze niewątpliwie znakomitego. Ja bym tutaj skupił się tylko bardzo krótko na tej puencie, którą pan przedstawiał, mianowicie za Benedyktem XVI. Ksiądz profesor Szymik mówił o tym, że tam, gdzie zanika Bóg, zanika godność ludzkiego życia. No i to jest właśnie to źródło tego dramatu. My musimy wciąż podkreślać bardzo mocno, bo wydaje mi się, że jakoś nam to umyka, że ta ideologia, w której dzisiaj żyjemy, ta ideologia gender, ona jest ideologią antyteistyczną, nawet nie ateistyczną, tylko antyteistyczną, bo ona odrzuca radykalnie Boga z wszystkimi jego konsekwencjami. Jest wymierzona przeciwko temu, co stanowi rdzeń istoty Boga, mianowicie jego miłość. Ona po prostu pozbawia prawdy, próbuje nam wydrzeć prawdę o Bogu, który nas miłuje i z miłości nas stworzył i zbawił. Stworzył nas mężczyzną i kobietą, a nie 250 orientacjami seksualnymi. Jeżeli ktoś tego nie widzi, że utożsamianie się, wspieranie, popieranie tej ideologii jest antyteistyczne, no to po prostu nie widzi i potrzebuje tutaj jakiegoś przejrzenia. I z tymi słowami, które pan wypowiadał na końcu, kojarzą mi się z kolei słowa świętego Jana Pawła, który kiedyś mówił bodajże w Krakowie w 79 roku, czy człowiek może powiedzieć Bogu nie. I odpowiadał: może, tylko czy wolno, czy mu wolno. Oczywiście my możemy właśnie negować te prawdy Boże, bo jesteśmy ludźmi wolnymi. Możemy odrzucać Boga, możemy przyjmować tę ideologię. Możemy twierdzić, że nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Ale czy wolno, pytał papież. Móc możemy, tylko pytanie, czy wolno. I z jakimi konsekwencjami? Oczywiście zgadzam się z panem, że czasy, przed którymi stajemy, być może będą wymagały od nas jeszcze większych wyzwań i jeszcze większego próbowania naszego człowieczeństwa i naszej wiary. No ale Pan Bóg daje nam czas, przypominając słowa świętego Pawła, wystarczy ci mojej łaski. Musimy rzeczywiście ufać, i to jest ostateczna konkluzja, nie sobie, ale Bogu, bo jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
Proszę, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Józef, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża.
Teraz i zawsze.
Matka Boża mówi dla nas Polaków: wy nie nazywajcie mnie czarną Madonną, bo to nie jest dla mnie uwielbieniem. Dlatego właśnie chciałbym otrzymać odpowiedź. Z Panem Bogiem pozdrawiam.
Z Panem Bogiem. A gdzie tak mówi Matka Boża, Panie Józefie?
Przez Katarzynę Szymon.
Mhm. Dziękuję. Że profesorze, nie wiem, co
no,
powiedzieć.
No, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo dlatego, że po prostu nie jest to dla mnie, przepraszam, ale powiem tak, nie jest to jakiś przekaz bezwzględnie wiarygodny, któremu mam okazać swoje zaufanie. Natomiast myślę też, że jeżeli wypowiadamy, to nie jest, nie sądzę, żeby było to w jakikolwiek sposób uwłaczające Matce Bożej określenie. Matka Boża jest najświętszą spośród wszystkich ludzi. I tutaj każde imię, które wypowiadamy z czcią i szacunkiem, imię, które wyraża naszą miłość, wyraża nasze uwielbienie dla niej, myślę, że jest godne wypowiadania. Ważne, żebyśmy czynili to z czcią. Jak sądzę, kiedy śpiewamy o Czarnej Madonnie, kiedy modlimy się do niej, to zawarta jest w tym treść związana z wizerunkiem jasnogórskim, związana jest treść związana z historią tego wizerunku, związana jest też ta treść, która dotyczy szczególnej obecności Matki Bożej na Jasnej Górze. Nie widziałbym w tym nic drożnego, ale po prostu nie ośmielam się tutaj wypowiadać tego w jakiś sposób zdecydowany, bo nie znam takich słów Matki Bożej po prostu zatwierdzonych oficjalnie przez Kościół, dlatego przepraszam, ale milknę.
Ja dopowiem, objawienia tej pani nie zostały uznane przez Kościół, przynajmniej z takiego lapidarnego oświadczenia się dowiadujemy, więc tutaj też trzeba byłoby rozróżnić i uważać na takie rzeczy. Może one nas jakoś interesują, czy wzbudzają pewne poruszenie, czy sensacje, ale czekajmy na to, by Kościół się wypowiedział pozytywnie, a jeżeli negatywnie się wypowie, to też bądźmy posłuszni Kościołowi właśnie w tych kwestiach. Proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jan z Łodzi.
Słuchamy.
Ja chciałem podziękować za audycję i właściwie to Ojciec Święty dał nam przykład, bo my mówimy o atakach, to właściwie te ataki nas przymuszają do lektury Jana Pawła II, bo nieatakowany by był Jan Paweł II, gdyby ta lektura nie była tak dla nas jak gdyby ciekawa i zobowiązująca, można powiedzieć, bo Ojciec Święty pisał, że chrześcijanin na wzór Chrystusa winien ożywiać rzeczywistość świata współczesnego duchem Ewangelii i okazywać na co dzień przykładem. Czyli Ojciec Święty dał nam przykład, co mamy czynić, bo my jesteśmy pokoleniem, które akurat miało łaskę żyć z Janem Pawłem II. I Jan Paweł II również mówił, że obowiązek i zadanie Kościoła, czyli wspólnoty ludu, który jest w Chrystusie niejako sakramentem, bo my mamy problem, jeżeli chodzi o młodzież, to ja kiedyś czytałem, że istnieje takie pojęcie jak psychologia grzechu, że człowiek po popełnieniu zła, jak kiedyś Adam, ucieka od Boga. I wówczas, gdy najbardziej potrzebuje wzmocnienia nad przyrodzoną siłą łaski, człowiek stroni od Boga i czeka, aż go grzech całkowicie złamie i zwycięży. I niestety widzę, że ta młodzież jest zwyciężana i musimy właściwie być bardziej zaangażowani. I taka paradoksalna rzecz, że człowiek boi się dobroci Boga. Ja też nie mogę tego zrozumieć. Ojciec Święty mówi, żeby się nie lękać, a tutaj widzę, że młodzież chyba się boi dobroci Boga, bo dla Ojca Świętego bardzo ważny był sakrament pojednania, bo wtedy, i to jest prawda, bo troszeczkę wiem po sobie, że jeżeli człowiek się pojedna z Bogiem w spowiedzi, no to ma wtedy tą spontaniczną sprawność do okazywania do bycia świadkiem wiary i to jest bardzo ważne. Dlatego wydaje mi się, że opatrzność nam zesłała Jana Pawła II, bo my przetrwaliśmy naprawdę ciężkie czasy dzięki tej opatrzności, że mieliśmy takiego papieża, a my jesteśmy przekorni, więc jeżeli się atakuje Kościół, i się atakuje Jana Pawła II, powinniśmy jak gdyby bardziej jeszcze poznawać Kościół i to nauczanie. Szczęść Boże i Bóg zapłać. Dziękuję.
Dziękujemy, Panie Januszu. Szczęść Boże. Księży profesorze, 5 minut mamy, więc też odpowiadając panu Januszowi, poprosiłbym o takie słowo podsumowania tematu, który brzmi, przypomnę, bo w różnych kierunkach telefony słuchaczy też poszły. Zamach na wartości chrześcijańskie w Polsce w latach 2020-2023.
Myślę, że ostatecznym podsumowaniem są końcowe słowa pana Jana, który mówił o tym, że jeżeli doświadczamy tych ataków na Kościół, na osobę świętego Jana Pawła II, na naszą wiarę, to stoi przed nami zadanie, żeby bardziej zgłębiać prawdy naszej wiary, życie Kościoła, miłość do świętego Jana Pawła II. To jest na pewno taka ostateczna konkluzja, która prowadziła nas przez dostrzeżenie tych niewątpliwych, niekwestionowanych, przecież zewidencjonowanych, opisanych, udokumentowanych zamachów na wartości chrześcijańskie. Raz jeszcze chciałbym tutaj, podejmując głos ojca dyrektora, podkreślić, że chociaż te zamachy w tej chwili mogą się nam wydawać stosunkowo niewinne w porównaniu z tymi zamachami krwawymi w świecie, to trzeba wziąć pod uwagę to, że one wyrastają z tego samego źródła, z tego samego korzenia, jakim jest radykalna nienawiść wobec Boga i wobec Kościoła. Przybierają w tej chwili taką postać próby dezynfekcji z naszego życia religii, Kościoła, chrześcijaństwa, ale mogą przybrać też postać krwawą. Już dzisiaj mamy do czynienia z aktami fizycznej przemocy. Mamy do czynienia jednak nade wszystko z aktami godzenia w wartości najświętsze, w sprawowanie liturgii eucharystycznej, w naruszaniem przestrzeni azylu kościelnego, z profanacją wizerunków Matki Bożej, z atakami na świętość Jana Pawła II, jego mądrość nauczania i jego prawowierność Chrystusowi. Jeżeli to jest wszystko jest atakowane, to rzeczywiście przekonuje nas przede wszystkim o tym, że atakuje się coś, co jest wartością. Atakuje się coś, co dla przeciwników tej wartości jest jakimś zagrożeniem. Oni walczą z tym, co po prostu jest światem radykalnie im obcym. Oni walczą z nienawiścią. My natomiast mamy odpowiadać na to w sposób godny naszego powołania, a więc mamy zło dobrem zwyciężać. Dobrem poprzez poznawanie naszej wiary, umacnianie naszej wiary, zgłębianie nauczania świętego Jana Pawła II, miłość do Maryi, odkrywanie w Maryi wielkości i piękna macierzyństwa, miłości małżeńskiej, odkrywanie w Maryi tego cudu macierzyństwa, który wiąże się z poczęciem i narodzinami. Oczywiście towarzyszy temu rola mężczyzn, która dzisiaj w Kościele jest, myślę, rozbudzona, coraz bardziej uświadamiana i rzecz w tym, żebyśmy na miarę właśnie naszych powołań realizowali nasze życie, nasze chrześcijaństwo, naszą wiarę, czego myślę, że po prostu wypada sobie i nam wszystkim w tym miejscu serdecznie i gorąco życzyć.
Za te życzenia dziękujemy. Niech one będą i przekują się w taką rzeczywistość i codzienność, świadomość Kościoła i bycia w tym Kościele, odpowiedzialności za Kościół i wartości, które są dla nas drogie i ważne. Zamach na wartości chrześcijańskie w Polsce w latach 2020-2023. Ten temat podejmowaliśmy z naszym gościem, księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, chrystusowcem, wykładowcą Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bardzo dziękujemy, księże profesorze, za
dziękuję
to spotkanie
bardzo,
dzisiejsze.
Bardzo ogromnie, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również państwu za te refleksje. Zachęcam do niej, bo na tych rozmowach niedokończonych ta refleksja niech się nie zakończy. Bardzo serdecznie dziękuję za każdy państwa głos.